Drodzy bracia i siostry, Słowo Boże negatywnie wypowiada się o ludziach, którzy myślą, że z pobożności można ciągnąć zyski. Tak czytamy na przykład w pierwszym liście do Tymoteusza, 6 rozdział, werset 5. Nasz Pan Jezus Chrystus bardzo wyraźnie przeciwstawił się czerpaniu zysków z pobożności, gdy wypędził przekupniów i właścicieli kantorów walut, można tak powiedzieć, ówczesnych, ze świątyni. Doniesienia na ten temat są w dwóch Ewangeliach, jeśli chodzi o dwa różne wydarzenia, bo w Ewangelii Jana w 2 rozdziale jest opisane pierwsze wypędzenie przekupniów ze świątyni na początku służby Pana Jezusa, a potem drugie wydarzenie jest opisane w Ewangelii Mateusza, Marka i Łukasza jako drugie wypędzenie tych ludzi pod koniec służby Jezusa. Także są dwa takie doniesienia zasadniczo. Może się trochę przejęzyczyłem, że powiedziałem w dwóch Ewangeliach. To znaczy dwa wydarzenia są opisane. Jedno w Ewangelii Jana, 2 rozdział 13 i dalej. To jest pierwsze wypędzenie na początku służby Pana Jezusa, a drugie wypędzenie pod koniec służby Pana Jezusa jest opisane w 21 rozdziale Ewangelii Mateusza, 11 rozdziale Ewangelii Marka i 19 rozdziale Ewangelii według Łukasza. I my przyjrzymy się może doniesieniu z Ewangelii Marka, zobaczymy, czego możemy się z tego nauczyć. Ewangelia według Marka, 11 rozdział, od 15 do 19 wersetu. Czytamy tak. I przyszli do Jerozolimy, a gdy wszedł do świątyni, począł wyganiać tych, co sprzedawali i kupowali w świątyni, i wywrócił stoły wekslarzy oraz ławy sprzedawców gołębi. I nie pozwolił, żeby ktoś choćby naczynie przeniósł przez świątynię. Nauczał, mówiąc im, czyż nie jest napisane, dom mój będzie przez wszystkie narody nazywany domem modlitwy, a wy uczyniliście zeń jaskinie zbójców. I słyszeli to arcykapłani i uczeni w piśmie i szukali sposobu, jakby go stracić, bo się go bali, gdyż cały lud zdumiewał się nad nauką jego. A gdy nastał wieczór, wyszli poza miasto. Pan Jezus udał się do Jerozolimy, która, jak wiemy, była centrum wielbienia Boga w starożytnym Izraelu. Tam była świątynia, jedyny ośrodek uprawniony do tego, żeby składać ofiary w sposób zgodny z prawem mojżeszowym w jednym miejscu. Tam było miejsce święte w tej świątyni, tam było miejsce najświętsze, gdzie raz do roku w dniu pojednania podczas święta Jom Kippur, czy dnia pojednania, wchodził arcykapłan, i który dokonywał przebłagania za grzechy ludu. I jak czytamy, kiedy przyszli do Jerozolimy, Pan Jezus, kiedy wszedł do świątyni, zaczął wypędzać stamtąd tych, co sprzedawali i kupowali w świątyni, wywrócił stoły wekslarzy oraz ławy sprzedawców gołębi. Musimy sobie uświadomić, w jakim miejscu to było. To było na dziedzińcu pogan. Na dziedzińcu pogan, który był jedynym miejscem dopuszczalnym dla pogan, żeby mogli wielbić Boga w Izraelu, tacy, którzy byli zainteresowani prawdziwym Bogiem, którym obrzydło wielobóstwo pogańskie, gdzie czczono różnych bogów, którym obrzydła niemoralność bóstw pogańskich, bo często te bożki pogańskie były tak samo złe i zepsute, jak ich czciciele. I ci ludzie chcieli czcić prawdziwego Boga. I dla nich było przewidziane jedno miejsce, dziedziniec pogan. I Pan Jezus wszedł na ten dziedziniec pogan i poczuł od razu smród, zapach zwierząt, tak, które w dużej ilości tam sprzedawano. Zobaczył tam transakcje finansowe. Na czym to polegało? Dlaczego tak się stało? Otóż, jeśli chodzi o zwierzęta, to było to trochę ułatwieniem dla Izraelitów przybywających z dalekich stron, że nie musieli ze sobą transportować zwierząt, a pamiętajmy, wtedy pociągów nie było, nie było ciężarówek, więc nie musieli transportować tych zwierząt na przykład na jakichś wozach, tak, czy w jakiś sposób mieli to ułatwione. A poza tym, gdyby przywieźli jakieś zwierzęta, musieli stanąć przed kimś, kto stwierdzał ich koszerność, czy się nadają do złożenia na ofiarę. Był tam specjalny taki urzędnik przy arcykapłanie, czy więcej było, którzy oceniali, czy te zwierzęta są koszerne, czy nadają się do złożenia na ofiarę. Więc chcieli uniknąć tego kłopotu. Po prostu wieźli ze sobą pieniądze, żeby nie mieć zwierząt, a tam kupili zwierzęta, które już zostały przez tą komisję, czy przez tego urzędnika przy arcykapłanie uznane za dopuszczalne na ofiarę. No i jeden kłopot mieli z głowy. Druga rzecz, na terenie świątyni obowiązywał podatek świątyni. Izraelici, którzy przyjechali z daleka, mieli monety rzymskie, greckie, zależnie na jakim terenie mieszkali, a w świątyni obowiązywała moneta, waluta tyryjska. I tam były tak jakby kantory wymiany walut. Oni przywieźli swoje greckie, rzymskie monety i mogli wymienić sobie i mieć korzyść, że będą mieli monetę, której mogą uiścić podatek świątyni. Ale jaki był problem? To się działo na terenie świątyni i zajęto miejsca, można powiedzieć, które były przewidziane dla pogan przez takie różne kantory właśnie wymiany walut, można tak powiedzieć, i przez masową sprzedaż zwierząt na ofiarę. Tam oczywiście był zapach, tam był hałas pewien, na pewno związany z tym. No i przede wszystkim musimy sobie zdawać sprawę, tam była też i nieuczciwość, jak to w handlu często bywa. Więc według biblistów, według badaczy, ten przelicznik z walut, które przywozili ze sobą Żydzi z diaspory, z rozproszenia, którzy przyjeżdżali złożyć tam ofiary, był bardzo niekorzystny dla nich. Bardzo naciągano, także żeby jak najwięcej od nich pieniędzy wziąć, żeby jak najdrożej kupili tą walutę uznawaną w świątyni. Zwierzęta też raczej można się spodziewać, że sprzedawano za dość wygórowaną cenę. Kto miał z tego interes? Interes miał arcykapłan, ci, którzy z nim współpracowali. Stworzyli sobie, można powiedzieć, taką wygodną religijność. Zrobili sobie takie prywatne rancho religijne i po prostu z tego czerpali też zysk. I zamiast pozwolić poganom wielbić Boga w tym miejscu, to zajęli większą część tego dziedzińca pogan na swoje cele. Jeszcze był inny problem, o którym mówi werset 16, co zrobił Pan Jezus. I nie pozwolił, żeby ktoś choćby naczynie przeniósł przez świątynię. Izraelici skracali sobie drogę, żeby przejść do innej części Jerozolimy i przechodzili przez świątynię, gdzie nie powinni. Na skróty sobie chodzili przez świątynię, lekceważyli rzeczy święte, można powiedzieć. No i Pan Jezus sprzeciwił się także i temu. Pan Jezus pewne rzeczy czynił, to też uzasadniał i tutaj uzasadnił je biblijnie. Czytamy i nauczał, mówiąc im, czyż nie jest napisane, dom mój będzie przez wszystkie narody nazywany domem modlitwy, a wy uczyniliście zeń jaskinie zbójców. To są dwa cytaty ze Starego Testamentu, z proroków. Pierwszy jest z Księgi Izajasza, mamy tu nawet dobry odsyłacz, 56 rozdział, ale przeczytajmy razem z 6 wersetem, 7, 56 rozdział, 6 i 7 werset. Czytamy tak. Cudzoziemców zaś, którzy przystali do Pana, aby Mu służyć i aby miłować imię Pana, być Jego sługami, wszystkich, którzy przestrzegają sabatu, nie bezczeszcząc Go i trzymają się mojego przymierza, wprowadzę na moją świętą górę i sprawię im radość w moim domu modlitwy. Ich całopalenia i ich rzeźne ofiary będą miłe na moim ołtarzu, gdyż mój dom będzie zwany domem modlitwy dla wszystkich ludów. Zobaczmy, Izajasz prorokował, że cudzoziemcy, poganie, którzy chcieliby wielbić Boga, przestrzegać Jego prawa, tak? Tutaj szczególnie pokazano prawo o szabacie, będą mieli możliwość radośnie wielbić Boga, składać ofiary miłe Bogu, bo ten dom Jego, czyli świątynia, będzie zwany domem modlitwy dla wszystkich ludów. Świątynia w Izraelu, w Jerozolimie miała być centrum religijnym, centrum wielbienia Boga dla wszystkich ludów. A tymczasem zrobiono tam miejsce handlu. I druga wypowiedź. A wy uczyniliście zeń jaskinie zbójców. Jest to z Księgi Jeremiasza, 7 rozdział, werset 11, gdzie czytamy. Czy jaskinią zbójców stał się w oczach waszych ten dom, który jest nazwany moim imieniem? Oto ja to widzę, mówi Pan. Także Chrystus, Pan, dał nam wzór. Uzasadnił biblijnie, dlaczego tak się zachował. Po pierwsze, miejsce, które miało być domem modlitwy, stało się jaskinią zbójców. Dlaczego? Zdzierstwo, wyzysk, po prostu biznes, świętym miejscu był prowadzony, można powiedzieć, i to w dodatku nieuczciwy. Przykra sprawa, świątynia przewidziana dla wielbienia Boga stała się miejscem czerpania zysków z pobożności, krótko mówiąc. I zobaczmy, jak się zachowali ci najbardziej zainteresowani, którzy z tego zysk czerpali. I słyszeli to arcykapłani i uczeni w piśmie i szukali sposobu, jakby go stracić, bo się go bali, gdyż cały lud zdumiewał się nad nauką jego, a gdy nastał wieczór, wyszli poza miasto. Więc oni nie kryli, że jest im bardzo niewygodny Chrystus. Uderzył w ich interesy. Zaraz go chcieli się pozbyć. Drodzy, czego się możemy z tego nauczyć? Na pewno czerpanie zysków z pobożności jest naganne. Nie należy tego odnosić do wspierania tych, którzy usługują w Kościele, ponieważ w 1 liście do Koryntian, 9 rozdział, 14 czytamy: tak też postanowił Pana, żeby ci, którzy Ewangelię zwiastują, z Ewangelii żyli. Także to nie ma związku z tym, że ktoś zasługuje na wsparcie jako sługa Ewangelii, żeby go wspierać materialnie. To nie jest czerpanie zysków z pobożności. Natomiast czasami może się zdarzyć, że ktoś próbuje z pobożności czerpać zyski w dzisiejszych czasach. Podam może niektóre przykłady. Jest pewne wydawnictwo w Polsce chrześcijańskie, które sprzedaje książki za co najmniej 200% ich rzeczywistej wartości. Po prostu uchodzą za zdzierców ci ludzie. I niewielu ludzi wierzących stać na te książki, bo są bardzo drogie. Ja na przykład sobie nie kupię, bardzo chętnie bym kupił, ale po prostu mnie nie stać. Taka jedna książka kosztuje gdzieś 1/4 moich miesięcznych dochodów. Więc po prostu widzimy, jak można czasami sobie zrobić biznes na pobożności. Był taki pewien charyzmatyczny kaznodzieja w Polsce, który powiedział: wyślijcie mi po $10, a ja każdemu prześlę osobiste proroctwo. Czy to nie jest czerpanie zysku z pobożności? W książce Najszczęśliwszy na świecie Demos Szakarian opisuje, że podczas jednej kampanii uzdrowicielskiej im więcej było uzdrowień, tym kaznodzieja bardziej nawoływał o pieniądze i był zmieszany. On tam opisuje swoje zmieszanie, jakie odczuwał na tym spotkaniu. Ale Bóg mu powiedział, żeby zostawił tego człowieka, żeby się nim nie zajmował. Dziękujmy Bogu, że mamy uczciwych, bogobojnych, pokornych braci. Ale zdarzali się pastorzy, którzy niestety nie rozliczali się uczciwie z pieniędzy, po prostu nie byli w porządku pod tym względem. To też jest tutaj niewłaściwe. A więc na pewno uczymy się z tego, że robienie z domu Bożego pretekstu dla jakichś prywatnych interesów jest niewłaściwe. Ale mogę wam powiedzieć, co się działo w moim macierzystym zborze, w którym się wychowywałem duchowo w Toruniu. Przychodziła tam pewna pani i raz takie usługi proponowała. Foldery roznosiła między wierzącymi. Raz proponowała inne jakieś metody leczenia, jakieś preparaty. Czy do tego jest Dom Boży? Czy do tego jest Kościół, żeby szukać klientów dla swojej firmy sprzedaży bezpośredniej? Prawda? I zwłaszcza po nabożeństwie. Na pewno to jest także naganna postawa. Co innego indywidualnie gdzieś tam w domu można się odwiedzić, jeżeli coś tam dobrego czasem możemy mieć, co komuś usłuży, ale jeżeli ktoś idzie na nabożeństwo i sobie myśli, aha, do tych muszę podejść, bo oni są potencjalnie, oni mają dobre samochody, to mogą kupić ode mnie ten preparat, tak? To już jest robienie z Domu Bożego domu handlu. Więc tutaj trzeba naprawdę mądrości w tym wszystkim. Bóg ma być wywyższony w takim miejscu jak Dom Boży. Oczywiście pamiętajmy, że Domem Bożym też nie tylko jest kaplica. Może być mieszkanie prywatne, kiedy mamy studium biblijne domowe w ramach zboru, grupę domową. Wszędzie tam, gdzie Duch Święty działa, tam nie ma dzisiaj szczególnie świętych miejsc, ale wiemy, o co chodzi. Nabożeństwo, miejsce wielbienia Boga jest takim miejscem. Poza tym widzimy, że Pan Jezus dał nam przykład, że dla Niego rzeczy święte są ważniejsze niż pozory. On się nie zadowala martwą religią, a niestety w Izraelu zaczęto wprowadzać martwą religię. Bóg nakazał ofiary, nakazał te inne rzeczy, ale to się stawało puste, bo jak mówił prorok Izajasz, ich serce było dalekie od Boga. I dzisiaj tak samo może być, że nawet Kościół ewangeliczny stanie się taki, można powiedzieć, skostniały, jakaś rutyna się zakradnie. A czasami zdarzało się w historii Kościoła, że ludzie zaczęli coś robić, stało się to celem samym w sobie. Na przykład post się stał celem samym w sobie. Odprawiali posty, myśleli tylko o jedzeniu w tym czasie. Jak tylko skończyli post, to się rzucali od razu. To nie o to chodzi, drodzy. Tak samo ktoś mógł na przykład inne rzeczy robić, ale to straciło swój sens. Tak jak w niektórych kościołach umywa się nogi podczas wieczerzy. Jeśli temu towarzyszy naprawdę pokora w sercu, to chwała Bogu. Ale jeśli to jest tylko pusty rytuał, to nie ma sensu. I Pan Jezus sprzeciwia się czemuś takiemu wypaczeniu uwielbienia Boga. Chodzi o to, żeby Bóg był we wszystkim uwielbiony. Zdarzało się w historii, że niektórzy mężowie Boży stwierdzili, że w ich kościołach stan za stan jest opłakany. Mogę podać dwa przykłady. Na przykład Jan Wesley. On był w kościele anglikańskim. On zaczął głosić kazania pod gołym niebem, zaczął pomagać biedocie, organizować pomoc dla tych ludzi, organizować ich w jakieś grupy, żeby się nawracali, żeby czerpali też jakąś pomoc. Kościół anglikański bardzo mu się sprzeciwił. Nawet do dzisiaj są w niektórych parafiach anglikańskich stare jakieś zapiski, że wydawano pieniądze na bojówki, które miały, czy na chuliganów, którzy mieli pobić kaznodziejów, których wysyłał Wesley, przegonić ich. Tak skostniały był to kościół. Był taki etap w historii kościoła anglikańskiego nawet kiedyś, że pastorzy jeździli na polowania w czasie nabożeństw, a w tym czasie klerycy, biedni, których tam dofinansowano, głosili kazania. A tamci byli na polowaniach z jakimiś tam lordami i tak dalej. I Wesley przyszedł do takiego upadłego kościoła i on miał odwagę głosić słowo. On nie chciał opuszczać tego kościoła, ale w końcu utworzył się kościół metodystów w ramach po prostu tego, że kościół anglikański nie chciał takiego zaangażowania w głoszenie Ewangelii pod gołym niebem, gromadzenia biedoty, ludzi z ulicy, w grupy i tak dalej. Oni się tym gorszyli. I nieraz mąż Boży, prawdziwy mąż Boży, będzie musiał być niepopularny. Będzie musiał stanąć wbrew nawet niektórym autorytetom kościelnym. Powiedzieć prawdę, która jest niewygodna. Innym człowiekiem był William Booth, założyciel Armii Zbawienia. Jak zgorszyli się jego przełożeni w kościele, że on do nierządnic docierał, do biedoty, do jakichś uliczników z Ewangelią. Jak byli zgorszeni. I kiedy go przesłuchiwała pewna komisja kościelna, żeby mu zakazać tej działalności, jego żona krzyczała: nie poddaj się, William, nie poddaj się. I on się nie poddał. I on utworzył Armię Zbawienia, która jest błogosławioną organizacją chrześcijańską na całym świecie, która głosi Ewangelię, pomaga materialnie, autentycznie ludziom w potrzebie. I to, że się nie poddał, było błogosławione tylko. I wiele przykładów można by mówić ludzi, którzy mieli odwagę tą zastaną sytuację w Kościele jakoś postawić jej wyzwanie swoją postawą. I ja nie chcę tu nas zachęcać, żebyśmy stali się buntownikami, żebyśmy po prostu w jakiś sposób byli kłótliwi, bo ci mężowie Boży tacy nie byli. Ale żebyśmy pamiętali, że Bóg ma być we wszystkim uwielbiony. Że tu nie chodzi o to, żeby kogoś nie zrazić, żeby ojej, tylko nic nie powiedzieć, co by kogoś nie dotknęło. Ja oczywiście nie chcę nawiązywać do tego, żebyśmy tutaj jakieś raniące słowo używali. Ale pamiętajmy, jeśli coś gdzieś zobaczymy, nawet wśród naszych znajomych chrześcijańskich, co jest niezgodne ze Słowem Bożym, miejmy odwagę powiedzieć w odpowiednim czasie, albo nawet się bardziej jeszcze modlić. Bo nieraz powiedzieć nie wystarczy. Człowiek człowieka nieraz nie przekona. To, co mówił brat Adam, jest bardzo słuszne, że najlepiej nieraz się po prostu modlić. Ale czasami trzeba też zająć stanowisko, ale wtedy, kiedy Bóg da nam odpowiedni na to czas, żeby zająć stanowisko, bo czasami jest sytuacja, która musi dojrzeć do tego, żeby zająć stanowisko. I Pan Jezus jest dla nas przykładem, że był bardzo gorliwy dla spraw Bożych. My Go kojarzymy głównie jako bardzo łagodnego, bardzo spokojnego i taki jest, cichy i pokorny. Ale tu Go poznali uczniowie jako tego baranka, który wywiera gniew, który, zobaczmy, wywrócił stoły wekslarzy, ławy sprzedawców gołębi. Nie spodziewamy się, że to tak delikatnie tam zrobił, ale że to było ostre działanie. Taki jest też nasz Pan i musimy z Niego też wziąć przykład, jeśli chodzi o gorliwość, bo przy pierwszym wypędzeniu przekupniów uczniowie przypomnieli sobie, co napisano o Panu Jezusie w psalmie. Ewangelia Jana, 2 rozdział, werset 17. Żarliwość o dom Twój pożera mnie. Miejmy taką gorliwość o dom Boży. Na czym to może polegać? Na przykład docenianie spraw świętych. Na przykład może to polegać na tym, że przychodzimy we właściwym duchu na nabożeństwo. Z takim skupieniem. Pomodlimy się przed nabożeństwem. Że też myślimy jeszcze przed nabożeństwem, co moglibyśmy dobrego powiedzieć bratu czy siostrze w rozmowie przed czy po nabożeństwie. Co moglibyśmy wnieść. Też takie, myślę, serca włożenie na sprawy Boże według naszych możliwości, wspieranie rzeczy świętych naszego zboru też jest, myślę, jakimś tam dowodem doceniania domu modlitwy. Także wiele by można jeszcze powiedzieć na ten temat. Już dzisiaj Słowa Bożego było dużo. Chciałbym nas zachęcić, żebyśmy mieli taką żarliwość, jaką miał Pan Jezus. Żebyśmy doceniali rzeczy święte, żebyśmy zdawali sobie sprawę, że nie można ich obracać coś pospolitego, w coś byle jakiego. I myślę, że Bóg błogosławi, kiedy tak się podchodzi do tej sprawy. Niedawno dowiedziałem się o takiej sytuacji, jaka miała miejsce w Augustowie. Pewna nasza siostra, która nawróciła się po wyjściu od Świadków Jehowy po 32 latach tam pobytu, która utraciła wiele, bo rodzina się od niej odwróciła. Mąż zaraz się z nią rozwiódł, jak odeszła od organizacji. Straciła wiele. Przyprowadziła na spotkanie modlitewne nawet sporo osób. Trochę bracia mieli jej za złe, bo przyprowadziła z osoby zupełnie z zewnątrz, a spotkanie było bardziej dla członków zboru. No i pewna osoba, okazało się, że ma iść na operację, bo ma 3 guzy na mózgu. No i pomodlono się nad nią, zrobiła tomografię na drugi dzień, nie było żadnego z tych guzów, nie trzeba było operacji. Poprzednia wykazywała 3 guzy. I siostra oddała całe swoje serce Panu i Pan pobłogosławił to jej działanie. I widzimy, ja nie mówię, że zawsze będą cudowne uzdrowienia czy spektakularne rzeczy, ale jeśli całym sercem będziemy jak Pan Jezus w domu Bożym, to znaczy pośród ludu Bożego, wszędzie tam, gdzie lud Boży się gromadzi, tak jak pierwszy list do Koryntian pięknie mówi, pierwszy rozdział, werset 2, zborowi Bożemu, który jest w Koryncie, poświęconym w Chrystusie Jezusie, powołanym świętym, wraz ze wszystkimi, którzy wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa na każdym miejscu, ich i naszym. Jeżeli sercem jesteśmy pośród ludu Bożego, jeśli mamy takie docenianie dla rzeczy świętych, dla rzeczy Bożych, to Pan Bóg będzie błogosławił. To będziemy rzeczywiście czerpać z tego też większą radość. I myślę, że przykład Chrystusa jest dla nas godny uwagi. Oczywiście nie wzywam nas do jakichś tam gwałtownych działań, ale do pełnej gorliwości, do pełnego oddania dla spraw Bożych. Niech Bóg nam w tym dopomoże. Amen.